Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, dobry wieczór, Bartosz Święciński.
Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Dzisiaj z nami jest trenerka, mistrzyni Polski w kulturystyce, Kinga Pęza. Dzień dobry.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Jeszcze chyba nigdy, Sebastian, w tym studiu nie mieliśmy osoby, która w swojej historii miała tak niską tkankę tłuszczową i tyle mięśni jednocześnie.
Znaczy no, ja naszym rady słuchaczom też chciałem powiedzieć, że szkoda, że nie widzicie Kingi, no bo też jesteśmy w radiu, wiadomo, ale no, Kinga poza zawodami nie wygląda jak zawodniczka fitness, tak, gdzieś tam kulturystyki, więc faktycznie no, to jest trochę niepozorna, tak? Kobieta i też chyba warto, że dzisiaj o takich sukcesach porozmawiamy.
Chociaż dzisiaj ma takie spodnie z wielką dziurą, że widać całą mięśnie nogi, więc coś tam można zauważyć.
Po to te dziury są właśnie.
Po to są te dziury właśnie.
Nie, to chyba są jedyne spodnie, w które aktualnie się myję jeszcze, bo jestem na okresie masowym, także trochę kilogramów mi wpadło od ostatnich zawodów.
Jak państwo nie wiecie, co to okres masowy, to po prostu Kinga teraz je więcej, żeby mieć jeszcze więcej mięśni, a jest to masa taka sportowa, czy masa świńska tak zwana?
Bardziej sportowa.
tak, bo jest czasami, bywa taka masa, że ludzie potrafią jeść ile wlezie, bo sądzą wtedy, że więcej tego mięśnia będzie, ale to wtedy tych kilogramów jest dużo, dużo więcej i potem na pewno trudniej jest to wszystko z siebie zrzucić.
Zgadza się, zdecydowanie.
To jesteś ile już na okresie masowym?
8-9 miesięcy od kwietnia.
Prawie rok na okresie masowym?
I jeszcze mnie trochę czeka gdzieś drugie tyle, 8 miesięcy, coś takiego. Myślę, że do stycznia zostanę na tym okresie masowym. Ewentualnie może tam gdzieś tam wpadnie jakiś minikat, czyli tam delikatnie zejdziemy z trenerem z kalorii, bo to jednak jest długi okres, tak, tej masy, więc myślę, że gdzieś tam w późniejszym etapie, w głębszym etapie tej budowy masy mięśniowej, myślę, że coś takiego się przyda na pewno.
Ja chodziłem na siłownię, jakieś tam epizody miałem, no to jak moja masa trwała najdłużej ponad 2 miesiące i czułem się przejedzony po prostu. Nie miałem już, nie miałem jak tego wepchać, jadłem na siłę, bo miałem dosyć po tych 2 miesiącach jedzenia.
Miałeś jakąś ustaloną, nie wiem, dawkę tych, dzienną dawkę kalorii, czy jak to cię wyglądało?
Mniej więcej sobie ustaliłem, ile powinienem jeść i często po prostu nie dałem rady dobić nawet do tych kalorii, a to nie było gdzieś wygórowane 5000 kalorii, czy 4000 nawet. Jadłem około 3000, ponad 3000 i nie mogłem tego przejść.
Kinga, jak u ciebie to wygląda z tymi kaloriami? Tam masz jakoś, na pewno masz wyliczone, ile to dziennie u ciebie wynosi.
Tak, w dni treningowe to jest tak 2700 kalorii, w dni treningowe jest to około 2500 kalorii.
To jako kobiecie, jako kobieta musisz jeść trochę mniej, bo jak mężczyzna jest na masie, to potrafią jeść nawet 5000 kalorii.
Tak, zgadza się.
Z 20 jajek jajecznica.
Z 20 jajek jajecznica, tak, albo jajecznica z kiełbasą, 2 pęta kiełbasy i 1 jajko. Tak też bywa, żeby dobić trochę tego białka. I dlatego często jak jest mężczyzna i on jest na scenie, albo już jest trochę po tym swoim piku kariery, to wydaje się, że oni mają bardzo duże brzuchy, bo to chyba jest przez to, że tyle jedli i gdzieś te ryże, gdzieś te narządy wewnętrzne powoli wybuchają. W sensie są takie powiększone i te brzuchy są takie wydęte.
To znaczy w sensie jak są w
trakcie... Już po zakończeniu kariery.
Na przykład
tak?
Michał Karmowski. On wydaje się, że ma duży brzuch, ale tam są same mięśnie. Od czego to zależy? Właśnie, bo pewnie nasi słuchacze, jak gdzieś widzieli kilka zdjęć takich ludzi, którzy cały czas ćwiczą, mają mnóstwo tych mięśni, a wydają się dosyć tacy przy sobie.
Mm-hmm. Być może to zależy od może ilości zbudowanego mięśnia, tak? Na tym brzuchu, bądź faktycznie może ilość treści w żołądku. Ciężko mi powiedzieć, co może być tym spowodowane, jednak myślę, że raczej to pierwsze ilość jakby masy mięśniowej. Tak? Mm-hmm.
Mówisz, że jesteś już prawie rok na masie i to wygląda tak, że cały czas sobie dorzucasz kolejnych kalorii, czy na razie masz ten jeden ustalony pułap?
Jeden ustalony pułap i jego się trzymam. Oczywiście tam czasem pozwolę sobie na coś więcej i tych kalorii wpadnie troszkę więcej. Jednak w tym okresie mogę sobie na to pozwolić, ale też się kontroluję, no bo tak jak mówisz, w pewnym momencie przychodzi taki efekt przejedzenia. I właśnie też w takich momentach warto zejść właśnie z tą kolorycznością, żeby ten układ trawienny nam odpoczął, tak? I na nowo po prostu potem łapiemy sobie apetyt.
I tu miałeś taką sytuację, jak mówił Bartek, że miałaś jakąś ustaloną, to nie tyle granicę, co to liczbę kalorii, już nie mogłaś do niej dobić? Czy to raczej jest taka, że pod ciebie jest ta wartość ustalona?
Bywają takie dni, gdzie ciężko faktycznie mi jest to przejeść. Jednak to też zależy od tego, od której godziny zaczynam dzień. Bo jeżeli zaczynam dzień od godziny 5:30, to jest okej, ale jeżeli wpadnie jakiś tam już luźniejszy dzień i pośpię sobie do tej 8:00, to już jest ciężej mi to przejeść, tak?
Bo się mówi też, że trudno jest zrobić taką zdrową masę, czyli że masę opierając się tylko na zdrowych produktach, że gdzieś ten baton musi wlecieć, bo on ci dużo miejsca nie zajmuje, a te ponad 300 kalorii już masz gdzieś zaliczone.
To znaczy, no jeżeli mamy trudności z przejadaniem, to jak najbardziej możemy sobie gdzieś takiego batonika tam umieścić, tak? Bez problemu.
I też chyba słodkie napoje, to też jest jakiś sposób na to, żeby do tych kalorii dobić. Jakiś kubusz na przykład.
Tego nie słyszałam.
Aha, no to ja słyszałem tak od ekipy z Warszawy. O Owca WKA mówił, że jak nie dacie rady dobić jedzeniem, to żeby gdzieś...
Ja myślę, że każdy ma jakieś tam wybrane produkty, którymi sobie tam podbije to kaloryczność, tak? Bądź jakąś, nie wiem, ochotę na coś mu przyjdzie, czy...
Ciekawie, ilu z naszych słuchaczy ma w ogóle w planach robić okresy masowe, bo zazwyczaj to każdy chce to w redukcję robić, więc do redukcji jeszcze przejdziemy.
Niektórzy robią, a nie wiedzą, że robią, więc...
Tak, niektórzy robią masę, a potem zapominają zrobić redukcję. I okazuje się, że całe życie są na masie i bez żadnych ćwiczeń. Ale dobra, to teraz tak jakbyś mogła mniej więcej powiedzieć, ile masz teraz procent tkanki tłuszczowej, a ile miałaś wtedy, kiedy byłaś na scenie, w tej swojej formie startowej?
Ciężko mi to powiedzieć, ponieważ tak naprawdę robiłam te pomiary raz w życiu, ale... Aktualnie myślę, że mam jakoś troszkę ponad 20% tej tkanki, a w okresie startowym myślę, że jakieś 17% bodajże, ale tak strzelam.
Bo tak też często sobie gdzieś zaniżają, mówią, a ja mam 7%, a wszyscy, a inni mówią, nie, ty nie masz
7%. Nie, raczej nie.
7% to nie wiem, czy to jest w ogóle do osiągnięcia.
Tak.
Ja strzelam o piłkarzach, którzy mają około 10%, nie? I to tak już jest bardzo mało.
A te Kinga ma 20, około 20, to ja mam pewnie 40, Sebastian z 90.
Nie.
I tak to się wszystko kręci. No dobra, ale to zaczniemy od początku, Kinga. Kiedy pomyślałaś sobie, że chcesz mieć widoczne wszystkie włókna mięśniowe, że chcesz wychodzić na scenę, smarować się bronzerem i zdobywać te wszystkie tytuły?
Odkąd zaczęłam oglądać zawody sylwetkowe, gdzieś tam też już trenowałam jednak tak bardziej rekreacyjnie, niezbyt myślę, że też świadomie. Obserwowałam również jakieś tam zawodniczki, które codziennie gdzieś tam trenowały, a później jakby to ciężko pracę pokazywały na scenie, tak? I to jest takie piękne poniekąd.
Czy miałaś od początku tak, że podobały ci się te kobiety na scenie, tak?
Tak.
Aha, bo...
Podobało mi się też to, jak widziałam, ile one pracy w to wkładają i że jakby scena, a przygotowanie się do niej, to po prostu jest zupełnie coś innego. Inaczej wyglądamy na scenie, a inaczej wyglądamy na treningu. Na treningu nie dbamy o to, żeby wyglądać ładnie, żeby pachnieć, tylko dbamy o to, żeby zrobić jak najlepszy trening.
Czyli podobała ci się ta dyscyplina sportowa, taka, że śmierdzi od ciebie potem, tak, nie perfumami?
To znaczy nie, bardziej może to, że trzeba włożyć w to taki wysiłek, żeby potem to pokazać na scenie, tak? To...
Od czego się u ciebie to wszystko zaczęło? Bo co było u ciebie takim sportem bazowym na przykład? Czy od razu była ta siłownia, czy wcześniej, nie wiem, piłka ręczna, jakiś taniec, lekkoatletyka, tak. Jak to bardzo
wcześniej,
często bywa?
Gdzieś tam, wiadomo, w szkole była jakaś tam, były jakieś tam zawody te lekkoatletyczne, tam czwartki też. Tak?
Czyli były czwartki.
Tak, więc gdzieś tam byłam aktywna w tym sporcie. Już.
Ale
tam...
biegałeś, czy miałeś jakieś zawody tam siłowe?
Biegałam, to, tak. To, i to były krótkie dystanse, to było 300 metrów i 60. Gdzieś tam w późniejszych latach trenowałam capoeirę, gdzieś może 4 lata, coś około tego. Następnie wyjechałam za granicę. No i miałam poniekąd też zbyt dużo wolnego czasu, no i też nie chciałam żyć tylko pracą, tak? Chciałam też zrobić coś dla siebie. No i gdzieś tam zaczęłam trenować w domu. Potem poczułam, że bym chciała czegoś tam więcej, tak? Bo już pewne jakby na pewnym etapie nie osiągniemy tego w domu. No i jakoś tam to...
I trafiłaś na siłownię.
Tak.
Wrócę też do czwartków, bo i ja brałem udział w czwartkach.
Sebastian, chyba jestem jedyną osobą, która nie brała, patrzę, że w takim razie...
No i stąd ta tkanka
90%. Nie, no. Nie mów ja tak, bo naprawdę nikt nas tutaj nie widzi, pomyślę, że naprawdę nie wiadomo.
Nie, no na zdjęciach wszystko tak. Widać. Wszystko widać na zdjęciach. Nie, no oczywiście żartujemy sobie z Sebastianem. Jak poszłaś już na tą siłownię, to na początku to miała być właśnie rekreacja tylko, bo wolny czas, chciałaś się zająć czymś, czy
tak,
już wtedy
to
myślałaś,
miała być tylko rekreacja.
O, lecimy na scenę.
To miała być tylko rekreacja, ale gdzieś tam z tyłu głowy myślałam jednak o tych zawodach i tak trenowałam takim treningiem, gdzie mogłabym się do nich przygotować może w ten sposób.
I ile czasu trenowałaś, zanim przyszła taka myśl, że a może coś więcej, że może to się stanie moją pracą?
To tak, w ogóle to miało nie być moją pracą, bo ja się też rozwijałam dla siebie, żeby ten trening był dobry, tak? No, ale jakoś to samo do mnie przyszło i nie wiem w sumie, jak to się stało, że zostałam tym trenerem. To po prostu się samo tak wydarzyło. Tak mi się po prostu chyba ułożyła droga. Lubię to i gdzieś tam to mnie samo poprowadziło. Ciężko mi powiedzieć.
Albo właśnie z siłownią to chyba jest tak, że często najpierw zaczyna się od tego, że ktoś idzie sobie podnosić ciężary, a później postanawia, że zdobywa coraz większą wiedzę, się coraz bardziej tym interesuje, aż w końcu ma taką wiedzę i taką zajawkę, że postanawia być trenerem. I to mam znajomego, z którym się uczyłem w liceum. On teraz jest trenerem personalnym i jeszcze pamiętam, jak w liceum zaczynał chodzić na siłownię, to mówił, że idę, bo jestem gruby. I że chcę trochę się poruszać, trochę tego zgubić i tak wsiąkł to wszystko, że ma szkołę skończoną, kursy pokończone i naprawdę dobrą wiedzę na ten temat.
Znaczy no, sami na pewno, znaczy wszyscy byliśmy na siłowni, to wiem jak to wygląda, że gdzieś tam ta atmosfera, przynajmniej mi się tak wydaje, na siłowni to jest taka bardzo koleżeńska, tak? Czyli gdzieś tam ktoś jest pierwszy raz, to też pomagają ci inni, jak to wygląda i tak dalej. No pewnie w pewnym momencie sobie zdajesz sprawę, że może coś, no, iść z tym dalej, tak?
I właśnie, faktycznie... i to jest wątek taki, czy faktycznie pomagają ci inni. Bo ja byłem, pamiętam, moja pierwsza siłownia to była taka piwniczanka. Taka siłownia gdzieś tam w piwnicy,
są takie, tak.
Piwniczny klimat i tam, zresztą nie tylko tam, ale czasami jest się na siłowni, to czujesz się po prostu jako osoba, która zabiera sprzęt, najczęściej mężczyźnie, który tam podnosi mnóstwo żelastwa, tak, i on będzie patrzył na ciebie spod byka, nie pomoże ci, a wręcz traktuje ciebie jako osobę, któremu zabiera sprzęt. Spotykałaś się też z takimi sytuacjami?
Tak, spotykałam się z takimi sytuacjami, tak jest, myślę, że no, tak doświadczyłam tego.
Ale to uważasz, że jako osoba mniej doświadczona wtedy, czy jako kobieta? No bo nie ukrywajmy, że też gdzieś tam mogą ci strongmeni, można tak powiedzieć, myśleć, co przyszła dziewczyna, która co ona tutaj w ogóle robi, tak? I no mówię,
Wcześniej, jak zaczynam, sobie, no myślałam, że właśnie co ona tutaj robi, w ogóle wszystko pewnie źle robi, bo się na mnie patrzyli, nie? A teraz...
No patrzyli się nie dlatego, się że źle robisz. No, to, wiemy, jak to wygląda. No. Teraz to raczej nikt tam do ciebie nie podejdzie.
Nie podskoczy nawet.
Nie podskoczy, bo to ciężko by się skończyło. A też słyszałem, że ciebie wypatrzył na plaży trener.
To znaczy nie na plaży.
Na plaży?
Nie.
A gdzie?
Ja miałam jechać na plażę, ale znajomi pojechali na plażę, ja jednak poszłam zrobić trening i tam poznałam mojego trenera, Pawła Burakiewicza.
I tam po prostu, i to był ten moment, kiedy jeszcze nie myślałaś o tym, że to będzie gdzieś tam twój zawód i on ciebie wypatrzył, że masz predyspozycję, tak? Jak to wyglądało?
Robiłam trening i mój trener był właśnie z tych osób, które pomagają, że tak powiem, świeżakom, albo jeżeli zaobserwujesz, że coś tam szuka ktoś, coś tam, czegoś. No i właśnie była taka sytuacja, że mój trener, wcześniej nie był moim trenerem, podszedł i widział chyba, że szukam jakiejś pozycji, jak dobrze sobie przypominam ten moment. po prostu mi pomógł w pewnym ćwiczeniu i tak się zaczęła nasza poniekąd współpraca.
Czyli z tą plażą to trochę jak w tym dowcipie, że na Placu Czerwonym rozdają Mercedesy. Nie Mercedesy, tylko rowery i nie rozdają, tylko kradną.
To trochę tak. Widzisz, Elena, zawsze najlepiej spytać się u źródła, więc już teraz wiesz, jak to wygląda.
Dokładnie. Ile trwa takie budowanie sylwetki, aby wystąpić na scenie, żeby móc powalczyć o coś więcej niż o sam udział?
To myślę, że to wszystko zależy od naszych predyspozycji, z jakiego jakby punktu startujemy, jak wygląda nasza sylwetka. Myślę, że trochę geny też mogą mieć tam. Wiadomo, jedni szybciej się budują, drudzy troszkę wolniej, więc ciężko mi określić.
No właśnie, a u ciebie...
Jak oceniasz swoje predyspozycje właśnie?
Czy jest to dominacja genetyczna?
Ja osobiście uważam, że nie. Jednak no, też nie uważam, że jakby mam złe predyspozycje do tego, bo jednak dobrze mi się buduje. Z roku na rok widzę ogromny progres w mojej sylwetce. Także no, myślę, że jednak jakieś tam predyspozycje są, a są jednak też nie są jakieś wygórowane.
Bo wiem, że jak już chce się osiągać jakieś duże sukcesy, no to się patrzy też, kto jakie ma kości, jak ktoś ma taką kość, to jest bardziej predysponowany. Ktoś od razu od urodzenia ma bardziej rozbudowane nogi, to mu łatwiej jest gdzieś te mięśnie rozbudować. Mm-hmm. A jak to u ciebie wygląda? Co jest taką twoją, inaczej, co jest twoją taką wiodącą cechą, jeżeli chodzi o sport sylwetkowy? Z czego najbardziej zadowolona jesteś?
Z czego jesteś?
Bo mają tacy, co, że mają fajną klatę i tak mocny kładą nacisk na klatę, drudzy
na nogi. I
później
pokazują na zawodach,
barki,
tak?
I potem najbardziej gdzieś chcą to uwypuklić. A co u ciebie jest taką dominującą stroną?
No myślę, że barki mi się podobają. Tylny akton barków też. Pośladki. No i w ostatnich tygodniach spodobały mi się moje czworogłowe uda, gdzie zawsze uważam, że są za małe, tak? Bo też moja kategoria wymaga takich troszkę masywniejszych, większych dołów gabaretowo. Także zależy mi bardzo jakby na tych czworogłowych udach, no po prostu na tym dolnym segmencie.
To ja pierwsze, co mi się rzuciło w oczy właśnie, jak spoglądałem na twoje zdjęcia, no to właśnie te nogi, mówię... No nieźle to wygląda. Ty mówisz, że do pewnego czasu to był twój jeden ze słabszych punktów, tak?
Tak, zdecydowanie.
To jeszcze mają na tej scenie większe nogi od ciebie.
Tak.
Nie.
No to trochę zaskoczyło mnie, bo tak samo jak ty, Bartek, sprawdziłem zdjęcie i faktycznie pierwsze co, to od razu patrzysz na nogi u Kingi, jakby nie ukrywając, tak?
Są pewne też poziomy zawodów, tak? Więc tam, gdzie ja chciałabym, no, gdzie się przygotowuję, tak? Jakby mój cel, no to jednak no, muszę wpasować się jakby w...
W ramy pewne?
Tak. Mhm. W poziom zawodów. Mhm.
Bo też wiem, że jest trochę dużo tych kategorii, jeżeli chodzi o sporty sylwetkowe, jeżeli chodzi o mężczyzn. A jak to wygląda u kobiet? Bo w Polsce są takie zawody, takie, jeszcze inne. A jak to wygląda u kobiet? To też dużo jest tego wszystkiego, że co miesiąc takie są nowe zawody? Jak to wygląda? Jest gdzie jeździć?
Tak, jak rozpoczynają się sezony startowe, to oczywiście, że jest gdzie jeździć, bo mamy zawody międzynarodowe, mamy dużo zawodów w Polsce, także oczywiście, że tak. Mhm.
A kto ciebie zaraził tak sportem? No bo gdzieś, jak mówisz, że zaczynałaś od czwartków lekkoatletycznych, potem capoeira była, później była siłownia. To było tak, że miałaś jakiś wzorzec w domu, czy ktoś w telewizji ze sportowców cię inspirował? Bo gdzieś to się zaczyna od samych początków.
Jakby... W domu zawsze ćwiczyła mama, gdzieś tam z panią Ewą Chodakowską.
No właśnie.
Więc myślę, że też to gdzieś tam się przyczyniło do tego. Gdzieś tam kiedyś też mi opowiadała, że właśnie biegała. Jednak ja zawsze byłam raczej takim bardziej energicznym dzieckiem i myślę, że to raczej stąd się wzięło coś takiego, tak?
Czyli tak zawsze, tak jak mówimy, że gdzieś tam to się z domu wynosi wszystko.
Tak, dokładnie, bo też trudno o to, żeby dziecko uprawiało sport, skoro widzisz, że jeden rodzic, drugi rodzic gdzieś tam leży, nic nie robi, tak, zajada chipsy i pije piwo.
Magda, tak, Konrad mówiła swego czasu u nas, że to faktycznie się wynosi z domu i jeśli, tak jak mówisz, dzieci widzą, co robią rodzice, to gdzieś tam wyciągają te wzorce bezpośrednio od nich, więc to faktycznie gdzieś tam to wszystko się z mlekiem matki, można tak powiedzieć, wyciąga.
Ile trenowałaś do pierwszych swoich zawodów?
Ciężko mi powiedzieć, ale tak...
Tak od podjęcia decyzji do startu.
Mniej więcej nawet.
To może powiem tak, odkąd jakby poznałam mojego trenera, bo to w sumie tak naprawdę...
Tego
tak
prawie na plaży poznanego?
Tak, prawie na plaży poznanego, tak. Myślę, że tak gdzieś 12 miesięcy, może troszkę ponad. Bym musiała, szczerze mówiąc, sprawdzić na...
No to powiedzmy mniej więcej rok, tak? To
tak,
nie skłamiemy.
Mniej więcej coś takiego. Ale wcześniej gdzieś tam też trenowałam, jednak bez trenera, który by mnie przygotował do tych zawodów, te myśli gdzieś tam były z tyłu głowy, jednak one były dla mnie realnie gdzieś tam daleko, tak?
To przygotowując się do takich zawodów, to trening 5 razy w tygodniu, 7 razy w tygodniu?
Aktualnie 4 razy w tygodniu.
A przygotowując się do zawodów też 4? I teraz też 4?
4-5 maksymalnie, bo nie więcej.
Żeby się nie przetrenować też, tak?
Tak.
To powiedzmy, te przygotowywanie do zawodów trwało rok. Do jakiej liczby kalorii już najmniejszej zeszłaś? Bo wiem, że gdzieś te ostatnie dni to jest katorga u zawodników.
To znaczy, ja jem dosyć dużo.
Czyli dobry metabolizm masz, tak?
Gdzieś tam więcej, myślę, mogę sobie pozwolić też na to jedzenie. I w sumie ja nie chodzę głodna, bo zjadam tak 2200 kalorii, 1900 z kawałkiem. Tydzień przed zawodami, gdzieś tam jak wchodzimy na tak zwanego tego peak weeka, no to tam może gdzieś jest kaloryczność 1500 kalorii. No 1500 myślę, tak też jakby tak nie wiem dokładnie, bo jakby tego nie liczę, wszystko mam przygotowane więcej przez trenera, ale tak mniej więcej i to też trwa krótki okres, ponieważ potem też jakby mamy ładowanie i tego, no ja osobiście jedzenia mam dużo, więc ja nie chodzę głodna, tak? Bardziej chodzę głodna z tego powodu, że nie mogę zjeść wybranych produktów. To, co zakazane, najbardziej kusi. I to prawda.
To te 1500 kalorii to dużo. Myślałam, że już ten ostatni tydzień, te ostatnie szlify do zawodów to jest jakieś 1000 kalorii, 500 kalorii, a 1500 to jest całkiem sporo.
Tak.
500 to wtedy byś musiał zjeść.
Przed zawodami na Mistrzostwach Polski w tamtym roku musiałam zjeść sporo jedzenia rekreacyjnego, dosłownie na kilka godzin przed zawodami.
Dlaczego?
Żeby jakby gabaretowo poprawić nieco tą sylwetkę, żeby ona była nieco większa, żeby nie była taka wysuszona.
Bo jak oglądałem kulisy różnych zawodów, to jest jedzenie batonów, batony, szybko jakieś ćwiczenia z gumami, żeby te mięśnie podpompować, tak? U ciebie też to wygląda, batony szybkie, jakaś tam
To znaczy, zależy od peak weeka. Tutaj akurat była taka szybka zmiana planów i właśnie takie jeszcze doładowanie może takimi produktami.
Jak wygląda twoje pierwsze zawody? Jak je wspominasz w ogóle? Bo mówisz, że to rok cię przygotowałaś. Jak je wspominasz?
Ten rok przygotowań?
Nie, czy te pierwsze zawody po tym roku przygotowań?
Wspominam je bardzo dobrze, jednak gdzieś tam bardzo dużo momentów mi wyleciało, bo to był dla mnie ogromny chaos, ogromny stres też. Jednak wspominam te emocje bardzo pozytywnie.
A miejsce, które było?
Na debiutach 4, a na Mistrzostwach Polski 1.
I to już
w pierwszym starcie już, tak?
Tak, bo miałam debiuty i zaraz po debiutach miałam wyjście na Mistrzostwa Polski.
No to nie znam historii zawodników, ale to pewnie rzadko się zdarza, że zawodnik, który właściwie startuje w drugich zawodach, już zdobywa Mistrzostwo Polski.
Być może.
Jak skromnie zobacz.
Jak skromnie, być może tak. Zapytam ogólnie o kulturystykę. Czy jest to sport, czy jest to konkurs piękności?
Dla mnie jest to sport, ciężki sport.
A dlaczego?
Dlatego, że naprawdę musimy, tak jak mówiłam wcześniej, bardzo dużo pracy włożyć, wysiłku na treningach, przy utrzymaniu właśnie żywności, żeby potem właśnie pokazać to, co wypracowaliśmy. Tak, jeżeli nie będzie jakby, jeżeli cały proces nie będzie jakby przebiegał tak, jak powinien, no to nie będzie efektów.
I sukcesu, tak, na koniec.
Tak.
Bo jest dużo takich też w sieci negatywnych opinii dotyczących kulturystyki. że ludzie wskazują na to, że ona nie ma nic wspólnego ze zdrowiem, no bo jest to skrajne gdzieś wycieńczenie organizmu, bo cały czas się je albo za dużo, albo za mało. W niektórych przypadkach to są skrajne głodówki i gdzieś te zdrowie może podupaść. Jak ty się czujesz na przykład w końcówce redukcji?
Są momenty takie, gdzie mam jakieś tam spadki energii, jednak no, nie czuję się jakoś tragicznie, tak? Jeżeli chodzi o zdrowie, też nie mam jakichś problemów zdrowotnych.
A bada się na przykład regularnie?
Tak, badam się, tak. Mhm. Także no, ostatnio też właśnie miałam badania, więc też jest bardzo wszystko okej. Hormony również i inne tam rzeczy, także...
Jak miałabyś polecić ludziom, idźcie w kulturystykę, to byś to zrobiła z taką pełną świadomością, czy gdzieś też byś pokazała listę z tymi zagrożeniami, które się z tym wiążą?
Czy może właśnie nie jest to sport dla wszystkich ludzi, tak twoim zdaniem? I dlatego...
To znaczy, może tak, najpierw może trzeba zastanowić się, na jakim etapie te zagrożenia mogą wystąpić i dlaczego one mogą wystąpić, bo... Z mojego punktu widzenia i jako z mojego doświadczenia, no to tak jak mówię, nie jakby nie przytrafiło mi się coś.
Tobie. Co by, mhm, tak. Tobie. A jak rozmawiasz może z innymi zawodniczkami, które też się przygotowują do zawodów, to narzekają na zdrowie? No bo u mężczyzn wiem, że to występuje na przykład może bardziej, że narzekają na to, że w końcówce gdzieś tam robienia tej formy do zawodów, to czują się bardzo źle i te wyniki są dużo gorsze. I na przykład Saker z ekipy z Warszawy mówił, że jest to bardzo wycieńczające i niezdrowe dla organizmu. Mhm.
Mi się wydaje, że też zależy od tego, jak się prowadzimy w okresie masowym, jak będzie przebiegała nasza redukcja, tak? No tak jak mówię, ja też nie wiem, jak u kogoś przebiega okres przygotowań do zawodów, więc każdy jakby ma tam swój proces, jakoś inaczej u każdego to wygląda. U mnie wygląda to tak, jak mówiłam. No i...
Ale jest to gdzieś jednak takie skrajne wycieńczenie organizmu.
Tak, jednak odwadniamy organizm, tak? To nie jest naturalne. Także no gdzieś tam... No nie wiąże się to z jakimś tam zdrowiem, tak? No bo wiadomo, wiemy o tym, że odwodnienie organizmu nie jest zdrowe, tak? Jednak też myślę, że nie mamy jakichś tam skutków mocnych, ubocznych, czy w ogóle jakichś skutków ubocznych, no przynajmniej moja osoba nie odniosła, tak?
No dobrze, no to mówimy też o różnych dyscyplinach sportu, tak? Chociażby boks gdzieś tam też może doprowadzić do tego, że kiedyś dostaniemy razy w głowę, to też w przyszłości za kilka lat i kilkanaście wychodzą jakieś problemy zdrowotne. Czy w przypadku twojej dyscypliny, twoim zdaniem istnieje jakieś ryzyko, nawet potencjalne, żeby jakieś pojawiły się problemy zdrowotne, czy po zakończeniu kariery, czy w przeszłości? Czy ty to oceniasz, jak to z twojej perspektywy wygląda?
Czy się zastanawiasz nad tym w ogóle dzisiaj?
Tak, oczywiście, że się nad tym zastanawiam. Myślę, że w zależności na jakim poziomie chcemy być, tak? Bo mamy naprawdę bardzo wysoko postawione zawodniczki, a mamy zawodniczki, no nie wiem, typu Mistrzostw Polski, tak? Tak jak ja, czy coś, tak? Więc no tutaj by było trzeba to podzielić, tak?
I też
bo mamy, nie wiem, zawodników pro, tak? Gdzie oni są, nie wiem, na jakichś tam wysokich zawodach typu Olimpia, czy coś takiego. Myślę, że wiecie, co to jest.
Tak.
więc...
No dobrze, ale tak jak mówimy o takich zawodnikach, którzy no, są na tych topowych pozycjach i o skrajnym poświęceniu organizmu, czy tam wycieńczeniu, czy to twoim zdaniem w przyszłości będzie mogło skutkować jakimiś perturbacjami, jeśli chodzi o zdrowie takich osób, czy raczej
myślę,
ciężko
gdzieś
mówić?
Gdzieś tam właśnie bardzo wysoko myślę, że
mogłoby się odbyć.
A ty chcesz być na takim poziomie bardzo wysokim?
To znaczy... Gdzieś tam z tyłu głowy mam marzenia, żeby zdobyć kiedyś tą kartę pro.
I też jak rozmawiamy o zdrowiu, to pewnie zależy dużo od planowania tych zawodów, tak? Na przykład Kinga, ty masz dłuższą przerwę teraz od zawodów, się przygotowujesz, bo kolejny start dopiero kiedy?
Na wiosnę W następnym roku.
2024. Tak. A ostatni start był kiedy?
W tamtym roku na Mistrzostwach Polski.
No to jest. 2023. Tak, no to jest. Jest 2022.
Tak, faktycznie teraz mamy sezon startowy.
Tak, więc jest trochę ta przerwa, więc możesz się odbudować gdzieś po tym skrajnym wycieńczeniu. Gdzieś
tak, organizmu. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że jakby u mnie też ten okres startowy nie był jakiś długi, tak? Więc no to w sumie był tam...
To teraz muszę zadać sobie pytanie. Czy jesteś natural? Team natural?
Tak.
Tak, team natural, tutaj wyjaśnię państwu, jak nie wiecie, bo są zawodnicy, zawodniczki, którzy wspomagają się gdzieś popularnym teściem, czyli testosteronem, bo wtedy łatwiej gdzieś osiągać jest lepsze wyniki. Czyli w twoim przypadku ty się nie posiłkowałaś takimi rzeczami.
No myślę, że byłoby widać po mnie jakoś tam.
No właśnie, jak to rozpoznać, bo wiem, że specjaliści gdzieś po sylwetce potrafią stwierdzić, czy ktoś jest naturalny, czy nie. Chociaż też słyszałem, że podobno się nosy wykrzywiają, ale to nie wiem. Gdzieś tam się ta twarz zmienia trochę, jak się bierze tego testosteronu. Też znam przypadek, że znajomy znajomego, jak brał testosteron, urósł kilka centymetrów. więc można i tak. Ty, Kinga, byś potrafisz rozpoznać, że ktoś bierze testosteron, żeby się wspomagać?
To znaczy, umiem rozpoznać jakby osoby, które trenują rekreacyjnie, że tak gdzieś tam używają jakichś środków dopingujących.
Albo że nagle w krótkim odstępie czasu zrobił się dużo większy. To też...
No to też myślę, że może o czymś świadczyć, aczkolwiek niekoniecznie. No to... Ale myślę, że tak, o sylwetkę.
To w twoich dyscyplinach są jakieś, nie wiem, robione testy antydopingowe, czy jak to wygląda? Czy w ogóle jakby nikt tego
chyba
nie sprawdza?
Nie ma.
Czy są
jakieś organizacje, ale...
Jednak no jeszcze jakby nie doświadczyłam tego. Myślę, że to gdzieś tam, jak ktoś tam już jest na wyższym tym poziomie, to myślę, że tam mogą być jakieś testy antydopingowe. Czyli... Może gdzieś Europa?
A jak patrzyłaś na zawodniczki, z którymi rywalizowałaś, to widziałaś na przykład, że o, tutaj ta pani, to mogła się czymś wspomagać. Czy gdzieś tam za kulisami jesteście i oprócz papierków po słodyczach są jeszcze strzykawki?
Nie ma takich rzeczy.
Tu żartuję oczywiście, ale czy widziałaś, że na scenie właśnie są zawodniczki, które gdzieś tam ewidentnie szukały wspomagaczy?
Myślę, że tak. Znalazłyby się jakieś.
Mm-hmm. Czyli...
A tak Kinga mówi, że ona widzi takie sytuacje, to zakładam, że osoby, które oceniają to tym bardziej, znaczy, no to zwracają uwagę.
Ale wiesz, to co jest... jak nie było testów, to znaczy, że jest to dozwolone, czyli może z tego korzystać.
Znaczy, w federacji są te testy antydopingowe, tak, ale jakby chyba nie robią ich wszystkim.
No tak, zawsze
nie zagłębiałam się.
Zawsze kogoś wytypowują, tak w każdym sporcie jest.
A ciebie nie kusiło, żeby wziąć testosteron, żeby szybciej gdzieś te wyniki mieć?
Myślę, że na razie nie.
A na razie nie i dobrze, chociaż są tacy, co mówią, że mała dawka dla zdrowotności.
Nie, no się śmieję, bo zawsze gdzieś tam ktoś, czytam różne historie, że ktoś chyba sobie kupił kreatynę i białko i babcia mu wysypa wszystko, bo powiedział, że ćpie.
tak.
Co ty, wnuczek, kupujesz?
Ale ja sam pamiętam, jak zaczynało się gdzieś przygodę z siłownią w gimnazjum, powiedzmy, to rodzice tam się bali, jak ktoś wziął białko nawet, no, a kreatyna
no, to już
środek niedozwolony był. Właśnie, to ty możesz jako specjalistka coś powiedzieć o kreatynie. Brać czy nie brać?
Brać, tak. Ja biorę kreatynę też jak jakiś czas nie biorę. Nie wiem, może to jest jakiś efekt placebo czy coś. To mam wrażenie, że jakby ten trening jest jakiś cięższy, tak? Jakby jakiś czas tam zapomnę o niej, tak? I gdzieś tam na bok pójdzie na dłuższy okres.
No dobrze, a twoim zdaniem, nie wiem, no, kreatyna, białko używane przez osoby, które gdzieś tam trenują rekreacyjnie albo trenują tak bardzo, bardzo rekreacyjnie, można powiedzieć, to ma sens, czy to raczej tylko dla sportowców?
To znaczy, myślę, że ma sens, to w zależności, ja na przykład w posiłkach podbijam sobie białkiem, znaczy w swojej diecie białkiem podbijam sobie słodkie posiłki, tak, bo to białko jest słodkie, czy ewentualnie jak nie możemy, mamy dużą ilość białka, nie możemy wyciągnąć z produktów, tak, to wtedy też można, warto sobie podbić właśnie taką odżywką białkową.
I też się pojawiają gdzieś tam głosy, że można schudnąć przez odżywkę białkową. Czy twoim zdaniem to prawda, czy raczej tak nie do końca?
Raczej nie do końca. Myślę, że można schudnąć przez deficyt kaloryczny, tak, ale raczej nie, nie przez jakiś tam suplement.
Tak, bo wiele jest też mitów w internecie, które mówią, że na przykład chcesz schudnąć, pij wodę z cytryną. Chcesz schudnąć, pij dużo zielonej herbaty. A tak naprawdę to się wszystko sprowadza do tego, tak, że musisz deficyt. Być na deficycie kalorycznym, tak?
Tak, zgadza się. To, że będę, nie wiem, to, że będę piła cytrynę z wodą i piła zielone herbatki, to nie znaczy, że będę mogła jeść wszystko i będę chudła.
A później do maka.
Tak się nie da.
A później do maka. I to też jest często pułapka, w którą wpadają osoby, aby początkujące idą na siłownię, mówią, dobra, zrobiłem trening, wypiłem herbaty z cytryną rano, no to teraz paczka białych Michałków na przykład i lecimy. I potem się okazuje, że ta osoba, która chciała schudnąć idąc na siłownię, je więcej, bo i trochę się więcej rusza, pozwala sobie na więcej słodyczy, później staje na wagę, a tu niespodzianka. Tak też. Tak też
nie,
bywa.
No wszystko jest dla ludzi, wiadomo, ale też jakby w takich rozsądnych ilościach, wiadomo.
Tak, zgadza się.
Tak, bo ty oprócz tego, że jesteś zawodniczką, to jesteś też trenerką.
Tak jest.
I to jest taki ciekawy aspekt, bo ja na przykład nigdy nie korzystałem z trenera personalnego, bo ja doskonale wiem, jak robić wszystkie ćwiczenia. Ale...
Ja też nigdy nie korzystałam ze stacjonarnego trenera personalnego. Wszystko od początku uczyłam się sama i edukowałam się też sama. Edukowałam się sama dla siebie. Mhm. I potem gdzieś...
A to dużo masz podopiecznych? Zanim zadam to pytanie, to zadam po drugie.
No tak z 15 osób stacjonarnych, no i tam jakieś prowadzenie online, też coś koło tego.
Matko.
Plus, znaczy to są takie stałe osoby, z którymi pracuję, dajmy na to rok czasu.
O matko, to jest bardzo dużo.
Są jeszcze takie osoby, które tak po prostu sobie przychodzą, żeby je wprowadzić na siłownię, bądź na jakieś tam pakiety treningów, żeby tam obyć się ze wszystkim.
I właśnie wracając, to jest bardzo ciekawe, bo ja jak ćwicząc widziałem osoby, które ćwiczą z trenerami, to tam bardzo często oprócz samego treningu to są takie pogadanki o takich bardzo prywatnych sprawach, takie spotkania wręcz kumpelskie. Ja się zawsze zastanawiałem, czy ludzie oprócz tego, że chcą dobrze wyglądać, czy oni nie szukają trochę takiego kumpla, któremu mogą się wygadać i ta osoba mu gdzieś tam podpowie z boku, da jakąś radę, bo nie jest gdzieś w tej sprawy zamieszana. Ty też spotkałaś się z takimi sytuacjami? Masz takich podopiecznych, gdzie te wasze relacje są już bardziej kumpelskie?
Tak, mam podopieczne, gdzie te nasze relacje są takie nieco bliższe, jednak ja uważam, że trzeba być dla człowieka w każdej sytuacji, kiedy on tego potrzebuje i jeżeli pani przyjdzie i mi się wygada, bo ma gorszy dzień, no to ja nie widzę.
To trochę też jak psycholog.
No właśnie, trochę jak psycholog albo barman na siłowni. Po prostu, jak barman, jak barman z amerykańskich filmów. Tam zawsze człowiek z dołem przychodzi i nalewa sobie coś do szklanki i wygaduje się temu barmanowi. I dużo miałeś właśnie takich przypadków, że ktoś miał ewidentnie problem, chciał się wygadać, ty dałaś mu jakąś złotą radę?
Raczej złotych rad nie daję, jednak wysłucham wszystko, wszystkich. Rzadko też spotykam takie osoby jakby na swojej drodze. Bardziej są to osoby...
Wszyscy profesjonaliści od razu przychodzą tam.
Tak, to, czyli pewnie słuchasz, tak, okej, dobra. 20 wsiadł.
No. Nie, no o treningu nie możemy zapomnieć. Nie możemy zapomnieć o treningu, także porozmawiamy sobie, ale trening musi zostać wykonany, tak?
Tak, wygadałeś się, to dawaj sztangę i działamy teraz. Bo też... Tak zauważyłem, że kobiety mają dużą awersję do siłowni. Nie wszystkie oczywiście, nie chcę generalizować, ale większość kobiet ma awersję do siłowni, bo boją się tych mięśni właśnie. I masz tak, jak masz podopieczne, że chciałabym, ale żeby nie za dużo tej sztangi...
Żeby tylko mięśni nie było widać.
Żeby tylko mięśni za bardzo nie było widać.
Tak, spotykam się z paniami, które mówią, tylko ja nie chcę być na przykład tam większa, albo nie chcę, żeby mi tam się uda rozrosły, no bo wiecie, jestem trenerką z takimi większymi tam nieudami.
Takie nogi jak pani.
Tak? Spokojnie, to pominiemy. Są takie panie, które właśnie tam na wstępie mówią, że one jakby nie chcą czegoś takiego. Zresztą ja też przed jakby rozpoczęciem takich treningów przeprowadzam z klientem taką konsultację. Chcę się dowiedzieć o ich celach, o ich zdrowiu i wtedy tam pod to wszystko układamy sobie plan treningowy, żywienie i
to. Ale uświadamiasz też te kobiety, że słuchajcie, to, że jesteście na siłowni, to, że porobicie ćwiczenia siłowe, to nie znaczy wcale, że będziecie miały mniej mięśnie jak Arnold Schwarzenegger.
Tak.
Mhm. Albo
zawsze
chociażby
ty. Taki przykład swój, że zobaczcie, ile ja się buduję, nie? Mhm. To nie przyszło mi z dnia na dzień.
To nie jedno serię za dużo, kurde, jest za dużo, nie?
Dokładnie. A tak naprawdę nawet jak rozmawialiśmy tutaj z trenerem motorycznym Adrianem Mleczkiem, czy fizjoterapeutą Tomkiem Chojnickim, no to oni zawsze gdzieś wskazywali, że to podstawą do każdego sportu, czy nawet do zdrowego funkcjonowania jest siła.
Tak, zgadzam się z tym. Mhm. Dużo mam klientów, którzy przychodzą do mnie z jakimiś tam bólami w odcinkach lędźwiowym, z bólami kolan, nie mają żadnych schorzeń ani nic z tych rzeczy. I kiedy oni są w treningu, dajmy na to przez około chociażby ten miesiąc, nawet już u niektórych 3-4 treningi, powoduje to, że ten ból się zmniejsza. Tak przychodzą do mnie panie, chociażby nawet przykład mojego męża, który ma problem z kolanami i zaczął chodzić na siłownię i tam mówiłam mu, żeby tam wrzucił sobie parę ćwiczeń na nogi i tak dalej, żeby je wzmocnić, to no po prostu ten ból jest teraz mniejszy i w zasadzie bardzo rzadko teraz występuje i no też ze strony klientów są też takie opinie, także myślę, że zdecydowanie tak.
I ja mam pytanie, jak nazywa się twój mąż?
Patryk.
To jakby też Patryk mógł nas nie słuchać przez chwilę, bo mam pytanie, czy kiedykolwiek ktoś cię podrywał na siłowni? Zdarzyło się takie coś? Przypominasz sobie?
No trener na początku.
Nie.
Może zapytać, może pomóc ci te ćwiczenie robić.
No to teraz wbiłeś ćwiekę, widzisz. Co, o to dochodziło właściwie.
A, trenerze.
Być może, ale nie zwróciłam na to uwagi.
Tak, no bo wiemy, że jak to się często może dzieje, to nie, ale może inaczej. Czy te spojrzenia mężczyzn dezorientują albo wytrącają z równowagi?
Czy właśnie
ćwicząc? Nie, już nie.
Już nie, ale na początku tak było.
Tak, na początku tak było, ale jednak bardziej zastanawiałam się, może bardziej, kurde, chyba coś źle robię, nie?
A to o co innego chodziło?
Mówiliśmy, tak, a to chodziło o coś zupełnie innego.
Nie, no bo tak Bartek mówi na początku, że faktycznie kobiety na siłowni to są cały czas gdzieś tam, może nie ewenementem, ale gdzieś tam no, w zdecydowanej mniejszości, tak? I...
To znaczy...
To się zmieniło chyba.
Myślę, że też nie jest tak, może jeżeli ktoś, nie wiem, jakaś nowa osoba przychodzi na siłownię i stali bywalcy tej siłowni, nie znają jakiejś osoby, to może tam spojrzą, tak, jak ona wykonuje, jeżeli wykonuje jakieś może ćwiczenia czy coś, jednak... To nie jest tak, że ktoś stoi i się patrzy, kto jak ćwiczy. To jest tylko w naszej głowie. A tak naprawdę oni zwrócą na nas na chwilę uwagę i potem oni nie stoją i nie przyglądają się nam, jak my ćwiczymy i to tak naprawdę są tylko jakieś tam nasze domysły w głowie i wyobrażenia, bo ja też jak szłam na siłownię, to miałam serce w gardle, bo wszyscy będą się na mnie patrzyli, nie?
To mi się odnośnie tej sytuacji przypomina taki paskudny tekst w Newsweeku, ale jaki tam mógłby być inny artykuł, jak nie paskudny, gdzie właśnie tam, nie wiem skąd oni biorą te wypowiedzi, nie mam pojęcia, była jakaś wypowiedź kobiety, która mówiła, że wszyscy się na nią bardzo źle patrzyli na siłowni, że wszyscy się z niej śmiali, że wszyscy uważają, że ona jest za gruba i tak dalej. Sobie myślę, byłem na kilku siłowniach, i to tak od gimnazjum, szkoły średniej, studiów i do teraz. I mi nigdy nie przyszło do głowy, żeby z kogoś się śmiać. Mm-hmm. Ja patrzę na ludzi, to zazwyczaj każdy patrzy na siebie, byleby te ćwiczenie zrobić, pogada tam ze znajomym i pójdzie tam. Nikt na niego się nie ogląda.
Oprócz tak, zgadza się.
Czasami mężczyzn spojrzał gdzieś tam ukradkiem na kobietę, tak? Ale tak to nie ma jakiegoś wyśmiewania.
Nie, raczej nie. Ja też się z tym nie spotkałam, żeby ktoś kogoś tam wyśmiewał. Też nie spotkałam się nigdy, żeby ktoś ze mnie się wyśmiewał, że coś źle robię, tak? Więc nawet jeżeli coś źle robiłam i ktoś to zauważył, to raczej przeszedł obok tego obojętnie, tak? Więc no raczej nie.
A nawet przynajmniej u mnie takich u znajomych jest, że jak widzimy, że osoba bardziej, no otyła, ta, która ma nadwagę, widzimy, że jest na siłowni, to nie ma czegoś takiego, po co ty tu przylazłaś, tylko jest, super.
Tak, oczywiście, super. Że tak. Super, że ta osoba chce ze sobą coś zrobić, tak? Bo to już nawet nie chodzi o wygląd, wiecie? Tutaj chodzi też o nasze zdrowie. Bo naprawdę poprzez złe żywienie i poprzez brak jakiegokolwiek ruchu, naprawdę możemy sobie popsuć to zdrowie, tak?
Właśnie, więc tutaj apel do ludzi, którym gdzieś tam przeszło przez myśl, a może jakaś siłownia, ale się boją właśnie przez takie teksty, jak ten wspomniany przeze mnie w Newsweeku, żeby się nie bać, tak? Pójść to nie jest żadna jaskinia lwa. Normalnie
oczywiście
można pójść na siłownię.
Można nawet
ludzie
przyjść z koleżanką, tak? Wtedy jest raźniej. Można wziąć tego trenera personalnego, tak? Można zobaczyć, nie wiem, zadzwonić na siłownię, zapytać, kiedy jest, o której godzinie jest mniej ludzi i sobie pójść. Tak, są rozwiązania.
Sebastian, coś chciałeś powiedzieć, ale nie chcę ci przerwać.
Czasy, w których się siłownie traktowały jako miejsce, gdzie tak naprawdę chodziło się pakować i to tylko gdzieś tam ręce, nic, i tak wszyscy chodzili.
Ręce i klatę.
Tak, ręce i klatę, wszyscy chodzili jak bociany wtedy, ale też minęło i teraz jakby tak jak powiedział Kinga, że faktycznie ta siłownia to jest też miejscem takich spotkań ludzi, którzy gdzieś tam chcą też się dobrze poczuć w swoim ciele i zadbać
też
o zdrowie i faktycznie...
Fajne takie miejsce, gdzie mogą właśnie spotkać się wszyscy ludzie, którzy na co dzień się mijają, postać, porozmawiać, gdzieś tam zostawić z tyłu to pracę, czy gdzieś tam jakieś gorszy czas w ciągu dnia i odstresować się. Tak, dla mnie na przykład siłownia jest właśnie takim miejscem, gdzie ja mogę się odstresować, gdzie ja mogę zapomnieć o wszystkim. To jest taki czas dla mnie, tak? Jakby ja traktuję to też z taką miłością trochę, tak? Więc...
A ile czasu spędzasz w siłowni?
Do niedawna spędzałam po 14-16 godzin nawet. No teraz jest troszkę nieco mniej, ponieważ gdzieś tam trochę teraz zrobiło mi się tej mniej pracy, ponieważ już jakby nie jestem, nie pracuję też na etacie jako recepcjonistka w klubie, w którym prowadzę treningi personalne, tylko skupiam się po prostu na treningach personalnych, na prowadzeniu ludzi, tak?
Bo to jest też zawsze niebezpieczeństwo, kiedy twoja pasja staje się twoją pracą.
Tak.
Też, bo wtedy możesz pracować bardzo długo, bo robisz to, co lubisz i nie sprawia ci to żadnego problemu. Ale tak, zawsze gdzieś tam ta, powiedzmy, twoja druga połówka na tym będzie cierpieć. I jak u ciebie jest w domu, czy są z tego powodu kłótnie, czy wspólne treningi?
Tak, wspólne treningi, może wspólne nie, ale jednak tak mój mąż zaczął teraz uczęszczać na siłownię, więc gdzieś tam też ma inne podejście do tego, że mnie w tym domu nie ma, bo też tam pomału się trochę wkręca jakby w to siłownię. Też widzi, że to jakby działa u niego też jakby w życiu prywatnym, takim codziennym się lepiej czuje, tak? Chociażby ten ból kolan, po treningu też czuje, czuje po prostu tak... Tak się szczęśliwszy, że tak powiem. Ten dzień jest bardziej aktywniejszy, nie jest taki zamulony. No i jakoś jakby teraz mniej, jednak też jestem tego szczęścia, że mam bardzo wyrozumiałego męża i wie, jak bardzo zależy mi na mojej pasji. Wie, że czasem potrafię się zatracić w pracy i jest jakby wyrozumiały, także no tutaj... jakby jestem szczęściara co do tego. Jednak sama zauważyłam, że w ostatnich czasach bardzo skupiłam się na pracy, na też jakby na sobie też i na swoich treningach i gdzieś tam jednak trzeba to przystopować i znaleźć te takie rozsądne granice, tak?
A myślisz, że twój sukces, gdzieś tam twoja osoba w internecie też właśnie też, jeżeli chodzi o twoje wyniki sportowe, sprawiła, że więcej kobiet w Łomży zaczęło chodzić na siłownię? Myślisz, że w jakiś sposób wpłynęłaś na większą popularność?
Ogólnie siłowni nawet.
Albo, że przez to też miałaś nagle więcej podopiecznych, że o, jest taka Kinga, warto tam byłoby do niej iść.
Tak, na pewno. Jakby mam więcej podopiecznych, jednak czy mogę powiedzieć, że dzięki mnie, to nie wiem. Raczej
ciężko powiedzieć, ale tak. na pewno chyba. Przynajmniej ja ze swojego doświadczenia widzę, że już nie ma tak. Gdzieś powoli ta różnica między liczbą mężczyzn a liczbą kobiet na siłowni robi się coraz mniejsza.
No i cały czas jednak jest mężczyzn więcej, ale ta granica faktycznie się przesuwa. No.
Też bardzo dużo jakby młodzieży zaczęło uczęszczać na siłownię, co jest też bardzo fajne, bo jeszcze te 2-3 lata temu jakby w Polsce to było rzadko spotykane. Ja zaczynałam w ogóle swoją przygodę ze sportem nie w Polsce, tylko mieszkałam za granicą. Teraz jakoś będzie w grudniu, jak jestem 3 lata w Polsce. Więc no tu była jakby ewidentnie duża przepaść jakby młodzieży na siłowniach tam, za granicą, a tutaj. A teraz jest właśnie podobnie. Dużo starszych osób korzysta z siłowni. To jest też bardzo fajne. I właśnie młodzieży. Nie? Nie tylko, że tak powiem, osób, które tam chodzą przypakowane, tak jak to tam...
Strongmeni.
Tak, mówią, nie?
Nie, naprawdę, przekrój teraz na siłowniach jest bardzo duży. To właśnie, tak jak mówisz, młodzież, osoby starsze, osoby w wieku średnim i po osoby seniorów, o tak powiem. Mhm. I seniorów też na siłowni można spotkać, więc jest to fajne, bo też rozumiemy, że gdzieś o to zdrowie trzeba dbać, im wcześniej, tym lepiej. To też zapytam cię, bo takie uniwersalne ćwiczenia na siłownię. Kinga się skrzywiła.
Dla pani?
Takie... Nie, kolega się pytał.
Kolega się pytał. Nie, powiedzmy ćwiczenia takie, które warto byłoby zrobić, żeby zadbać o swoje zdrowie. O tak powiem.
Na pewno jakieś wznosy bioder, żeby wzmocnić sobie pośladki.
I to tyle.
Jakieś brzuszki, żeby wzmocnić kor. Tak? Ja ogólnie jestem za tym, żeby jakby... trenować całe ciało, tak, żeby jakby te wszystkie mięśnia były powzmacniane, tak?
Dobra, czyli przychodzi do ciebie osoba, mówi...
Może na niektórych skupić się partiach mocniej, na niektórych mniej, ale żeby jednak te ciało, całe ciało, jak ja to mówię, zostało dotknięte. Mhm.
To do ciebie przychodzi osoba, mówi, pani Kingo, dzień dobry, praca siedząca, chciałbym się trochę poruszać, wiek już jest taki, że warto byłoby coś tam podziałać, żeby na stare lata nie bolały plecy, żeby w krzyżu nie łupało. I co ty mi mówisz? Co będziemy robić?
No, zrobimy jakiś trening wzmacniający, tak? Jakiś, też w zależności, ile ta osoba ma lat, tak? I
czy... No to powiedzmy osoba lat 35.
Mhm. To taka młoda osoba, żeby tam w krzyżu nie
upała. No, no. Kinga nie wie, co ludzie spotyka się za trzy
tak, tak. Nie, powiedziałam, że osoba, która ma lat 35, żeby tam w przyszłości nie upała w krzyżu. Mhm. Jeszcze jest spoko, ale już warto byłoby patrzeć.
Już rano trochę trudniej wstać.
Tak, tak, bo już tam po recepty nie trzeba będzie, trzeba będzie się zgłosić.
Jeżeli ktoś po prostu tak rekreacyjnie sobie właśnie potrenować do tego lepszego samopoczucia, to na pewno, ja się specjalizuję ogólnie w treningu siłowym, więc na pewno by był jakiś trening siłowy, nie wiem, chociażby z własną masą ciała, tak?
No. Czyli jakieś podciąganie pewnie, albo i nie, bo to jest trudne.
Na początek tak trudne.
No, ja sam ile za dwa razy się pewnie podciągnę. Podciąganie oczywiście z gumami. No, z gumami to jest dobry sposób na drążku, bo to trochę zawsze odciąża i to tam można się nauczyć wtedy podciągać.
Tak, jest spoko. Jednak ja się uczyłam podciągać na drążku. Zawiesiłam sobie drążek pomiędzy kuchnią a salonem i za każdym razem, jak wchodziłam do kuchni, to podciągałam się raz na drążku i w ten sposób nauczyłam się.
I ile razy się podciągniesz?
Na redukcji 13, 14 razy. Teraz myślę, że tak te 7, 8 na tej masie, kiedy tam przyszło mi te prawie 13
kilo. Podchwytem i nadchwytem?
Nachwytem to te...
To jest podchwytem, to jest nad.
Podchwytem znacznie więcej.
Myślę. No właśnie, mi nieźle wychodzi podciąganie się podchwytem, ale nadchwytem nie potrafię zrobić jednego całego podciągnięcia. No. Nie wiem, o co chodzi. Pomóż.
Nie ćwiczysz na perspektywie ten? Podciągania? Myślałem, że...
Nie ma gdzie drążka zawiesić. No tak.
Futryny wiesz, nie ma nigdzie. Nie ma. Drążek jest, futryny nie ma.
Tak, nie ma niestety siłowni na perspektywie. A propos perspektywy, bo to jest sportowa łomża, więc można gdzieś ten temat zahaczyć. Graliśmy, perspektywa grała mecz przeciwko rezerwom Olimpii Zambrów, a na lewej obronie grał Kacper Poreda, który jeszcze w tamtej rundzie był czołową postacią w ŁKS-ie Łomża, przeszedł do pierwszej drużyny Olimpii Zambrów, a wszyscy i tak kończymy w A-klasie. Kinga, to na koniec. Czego tobie życzyć? Kiedy najbliższy start? Kiedy mamy trzymać kciuki?
Najbliższy start będzie na wiosnę przyszłego roku.
A jakiś kwiecień, marzec? Coś wiemy bardziej? Czy
jakoś to będzie na pewno jakoś kwiecień, może marzec. Jeszcze nie mam takich jakby planów, na jakich zawodach wyjdę. Jednak na pewno to będą Mistrzostwa Polski i jakieś dwa kraje międzynarodowe.
O, czyli jest plan na ekspansję. No dobrze, no dobrze. I to też tej samej wiosny będzie?
Tak, to będzie na wiosnę. Mhm.
No to pewnie trzeba zakasać rękawy i działać i będziemy tutaj trzymać kciuki.
Tak, nie odpoczywamy.
Tak, nie odpoczywamy, będziemy trzymać kciuki za sukces. Trenerka, mistrzyni Polski w kulturystce Kinga Pęza była naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Kłaniamy się nisko, do usłyszenia.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.